Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkich Państwa i zapraszam do wysłuchania naszej kolejnej audycji z cyklu Rozterki w konfesjonale, czyli jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać. To druga audycja, w której rozważamy temat bardzo trudny, temat, który może pojawić się w życiu każdego z nas, konkretnie natręctwo myśli. W tych rozważaniach, w tym pochyleniu się nad tym tematem pomaga nam ksiądz doktor Marcin Wiśniewski, który, drodzy Państwo, próbuje odpowiedzieć nam na pytanie, jak z natręctwem myśli sobie radzić. Teraz chciałbym właśnie dotknąć tej kwestii, nad którą dzisiaj się pochylamy. Co to jest natręctwo myśli?
Tak jak powiedziałem wcześniej już, no, domaga się to rozeznania najpierw, ponieważ natrętne myśli mogą nas atakować. I ja może zacznę od takiego poziomu psychologicznego, ponieważ najczęściej osoby, które się do mnie zgłaszają, które nawet już gdzieś korzystały z pomocy egzorcysty, bo trafiły na pobożnego, ale mało mądrego spowiednika, tak to określmy. Tutaj odwołam się też do świętej Teresy Zawila, która kiedyś zapytana, gdyby miała do wyboru spowiednika mądrego albo pobożnego, którego by wybrała, to wybrałaby mądrego, ponieważ pobożny spowiednik bez wiedzy może nabroić albo wprowadzić człowieka też właśnie jeszcze większe natręctwa. Więc posługiwanie się rozumem w ogóle na drodze duchowej jest bardzo ważną rzeczą. Ja dzisiaj obserwuję takie zjawisko olbrzymiego subiektywizmu, czyli takiego nierozeznawania poruszeń, przypisywania wszystkiego od razu, zwłaszcza w kręgach charyzmatycznych, Duchowi Świętemu, Panu Bogu. To jest taki bardzo niebezpieczny kierunek bezkrytycznego przyjmowania. Rozeznawajcie duchy, badajcie duchy, Święty Paweł nam podpowiada, więc to jest nasze zadanie, żeby rozeznawać. I zacznę może właśnie od tego poziomu psychologicznego, ponieważ najczęściej osoby, które do mnie trafiają, nawet przekonane, że pewnie są jakoś atakowane przez złego ducha, ponieważ, no właśnie, doświadczają natrętnych myśli. To są często myśli bluźniercze, myśli przeciwko Panu Bogu, myśli przeklinające, myśli też złorzeczące innym, nawet swoim bliskim, które powodują poczucie winy, bo czasem przychodzą ludzie, proszę księdza, ja nie chcę niczego złego dla moich dzieci, one przychodzą w odwiedziny do mnie i ja na przykład mam myśli, ażeby im się coś stało, albo coś takiego, czy ludzi, których spotykam na ulicy, nagle włączają się właśnie takie myśli złorzeczące, przeklinające i osoby mają olbrzymie poczucie winy z tego powodu, a właściwie winy moralnej tutaj nie ma, jeżeli to jest rzeczywiście taki problem natury psychologicznej. To mogą być też natrętne myśli nieczyste, które mogą się nasilać też w takiej perspektywie modlitwy, bycia w kościele. To mogą być też myśli nieczyste związane z Panem Jezusem, z Matką Bożą, w ogóle z taką przestrzenią sakrum, które nie zawsze muszą mieć swoje konotacje demoniczne. Dużo częściej jest to problem właśnie takich natręctw. Czyli tu trzeba powiedzieć sobie jasno, że samo to, że takie myśli się pojawiają, czyli samo zjawisko myśli, nie oznacza jeszcze, czy nie jesteśmy w stanie od razu określić natury. Tutaj właśnie potrzeba, żeby dobrać właściwe środki lecznicze, trzeba najpierw określić naturę, skąd to pochodzi. Prawda? I teraz typową cechą dla natręstw, które mają swoją konotację właśnie w psychice człowieka, jest rytualizm. I tutaj też jest właśnie trudność w rozeznaniu, ponieważ u osób praktykujących i wierzących często ten rytuał przybiera formę religijną i osobie zaczyna wydawać się, że po spełnieniu modlitwy, odmówieniu jakiegoś egzorcyzmu, wykonaniu rytuału nawet takiego bardzo pobożnego, czyli przeżegnaniu się, zanurzeniu ręki w wodzie święconej, odmówieniu modlitwy różańcowej, czy byciu nawet u spowiedzi, ale przeżywanej, czy nawet u egzorcysty, czy na jakiejś modlitwie wstawienniczej, ale przeżywanej jako formę rytuału, ten mechanizm może na krótko się rozładować. Natomiast to nie znaczy, że tam zadziałała łaska, że mieliśmy do czynienia z poziomem duchowym. Tu jest częsty błąd niestety, który się wkrada też w różnego rodzaju propozycje, które są w kościele, też modlitw stawienniczych i tak dalej. One przyciągają takie osoby, które mają natręctwa. To są osoby, które wstydzą się tego zjawiska, często szukają innych spowiedników, czy potrafią po kilka razy w ciągu jednego dnia pójść do spowiedzi do różnych księży, ponieważ ta spowiedź daje tylko na chwilę jakby takie poczucie ulgi, uwolnienia, ale za chwilę to się nasila, albo osoba odchodzi od konfesjonału, co jest taką typową cechą. Poczucie, że nie wyznałem wszystkich swoich grzechów. Takie poczucie nadmierne grzeszności, brudności. I właściwie osoba ma przymus tego, żeby się ciągle jakby poniżała, łajała swoimi grzechami, żeby ciągle dłubała w sobie. I tutaj na tym poziomie, na tym etapie też raczej odradza się spowiedź generalną, chociaż ja mam takie dobre doświadczenia na rekolekcjach, gdzie kiedy właśnie najpierw się ukaże źródła tego mechanizmu nerwicowego, kompulsywnego, i pokaże się właśnie zranienia, które mogą być powodem. One są dotknięte przez Pana Boga, przepracowane z Bożą łaską, ale też nazwane, uświadomione. Wtedy często jak gdyby osoba jest w stanie już w zupełnie inny sposób funkcjonować na poziomie spowiedzi świętej. Czyli już nie ma tego takiego przymusu. Zresztą część z tych osób to wręcz rezygnuje na pewnym etapie z praktykowania spowiedzi, bo wreszcie się uwalnia, bo każde przygotowanie do spowiedzi świętej, zrobienie rachunku sumienia, to jest katorga dla tych osób. Nie? One na siłę czasem, bo one nie są pewne, czy to było grzechem, często spowiadają się w ten sposób, że wydaje mi się, że to zrobiłam, nie jestem pewna, a może to się zdarzyło, może nie. Czyli tutaj jest duża niepewność. Jeżeli to trafi na niepewnego spowiednika, który nie będzie tego przycinał i porządkował, no to rzeczywiście taka osoba no, może wejść w jeszcze gorszy stan właśnie taki psychiczny. Tutaj też takim znakiem rozpoznawczym mogą być rytuały, które pojawiają się w takim niezwyczajnym, codziennym życiu, czyli to jest takie natręctwo i strach przed chorobą. O, są takie osoby, które mają takie poruszenia, które mówią, że ty zaraz umrzesz, że musisz się badać, i te osoby w taki kompulsywny sposób jeżdżą, robią sobie badania, uważają, że za chwilę umrą. To może być też takie natręctwo dotyczące czystości i możliwości zakażenia się jakąś chorobą, czyli te osoby są pedantycznie czyste, po ileś razy myją ręce w taki chorobliwy sposób, izolują się, nie używają tych samych przedmiotów, mają problem z tym, żeby w publicznych miejscach użyć sztućcy, które mogą być oczywiście no, we właściwy sposób poddane dezynfekcji i tak dalej. Natomiast osoba, ja znam takie osoby, które miały tak silne lęki, że jeździły ze swoimi sztućcami właśnie po restauracjach czy gdzieś tam na wyjazd ze swoimi naczyniami, bo absolutnie no, tak się nakręcały lęki, że nie byli w stanie później tego zahamować i wszystko się rozsypywało. To może być też taki mechanizm sprawdzania po ileś razy, czy są drzwi zamknięte, czy gaz wyłączony, czy żelazko wyłączone, i to przychodzą tak silne lęki w pewnym momencie i nie ma obiektywnego zagrożenia, że coś nie zostało wyłączone. To są też takie mechanizmy, na przykład jak ktoś idzie po chodniku, że boi się, że jak nadepnie na przerwę między chodnikiem, to może mu się coś złego stać. To są takie typowe obrazy, ja podaję, które raczej będą sugerowały, że mamy do czynienia z tym, co kiedyś było nazywane nerwicą natręt, co dzisiaj się nazywa zespołem kompulsywno-afektywnym, niż problemem natury duchowej, prawda? I w jaki sposób to można przepracować? No właśnie, kiedy sięgamy po te narzędzia, jak gdyby, które dostosowane są do przepracowania tych natręt na poziomie psychologicznym, i one pomagają, czyli wyzwalają człowieka z tego natręctwa, wtedy mamy potwierdzenie, że tam nie ma poziomu duchowego, że nie ma poziomu demonicznego. I tu pierwszym narzędziem, które dla mnie jest takim darem, oczywiście jest wiele narzędzi, no są rekolekcje, które ja prowadzę. Mam takie fajne doświadczenia, że z jednej strony oczywiście kierownictwo duchowe, ale kierownictwo duchowe często jest jakby kontynuacją tych rekolekcji, i takie dwa podstawowe powody psychologiczne, które powodują właśnie natręctwa, które ja doświadczam i widzę, to jest relacja z mamą i z ojcem. Najczęściej to jest paternalistyczny ojciec, czyli taki ojciec, który jest jak policjant, taki narzucający, krytykujący, który podcina jakby skrzydła dzieci, nie daje poczucia wartości siebie, słowo, które tłamsi, nie daje przestrzeni odpowiedzi, i często ten obraz jest przeniesiony na Boga. Na Boga, który jest policjantem, czyli tam nie ma miejsca na miłosierdzie, które jest normalnie w doświadczeniu grzechu, na przebaczenie, tylko tam jest właśnie taki zimny osąd. Czyli psychika staje się bożkiem, zajmuje miejsce Pana Boga. Ci wszyscy mistrzowie filozofii, którzy ogłaszali śmierć Boga, Nietzsche i tak dalej, gdy popatrzymy na ich historię życia, też Franz Kafka, znany pisarz, jego mroczna twórczość, gdy popatrzymy na to, co oni piszą w swoich dziełach, tak, taki Bóg musiał umrzeć, ale jaki Bóg? Podglądacz właśnie, taki Bóg, który nie ma miłosierdzia, to nie jest Bóg Ewangelii, Bóg Jezusa Chrystusa, czyli tutaj dochodzi do rozprawienia się z Bożkiem, który się wytworzył na poziomie psychiki. I teraz często taki niewłaściwy obraz Boga, który mamy nieprzepracowany, czyli kiedy psychika rzutuje, projektuje obraz Boga na przykład z doświadczenia naszego ojca na obraz Boga, wtedy cała nasza pobożność może być zbudowana w taki sposób kompulsywny, w taki sposób nerwicowy i wtedy pojawiają się natręctwa. Drugi przypadek najczęściej to jest mama taka zaborcza, czyli właśnie taka mama, która niby się opiekuje dzieckiem, ale tłamsi dziecko swoją zaborczością. Tam nie ma miłości, tam nie ma wolności, tam jest takie domaganie się od dziecka, że ma realizować, być całkowicie podporządkowane woli swojej mamy. Często taka kobieta, która jest taką mamą, ona sama nie jest zrealizowana w małżeństwie, ona myśli, że się poświęciła, że ona daje coś dziecku, ale tak naprawdę tłamsi tą swoją miłością. I te sytuacje ludzi, których ja spotykam w kierownictwie duchowym, którzy mieli takie problemy i przyjechali na przykład też na rekolekcje do mnie, najczęściej wychodziły te dwie sytuacje, które były powodem i często dotknięcie, uświadomienie sobie tej sytuacji, wyjście też na drogę takiej wolności, bo tutaj trzeba też przeciąć jakby taką pępowinę, usłyszeć słowo Ojca, które jest wyzwalające, Słowo Boże. Często to uwolnienie takie i duchowe, i psychiczne, które się dokonuje, czasem może to być też później domagać się jeszcze terapii, takiej pójścia rzeczywiście na drogę wolności w danej relacji i zwolnienia człowieka z poczucia winy, bo tutaj często jest niezdolność do tego, żeby wejść w przestrzeń wolności. Czasem jest dorosły człowiek, który żyje w takiej chorej relacji pępowinowej ze swoimi rodzicami zaborczymi, i nie umie z tego wyjść, ponieważ rodzice wzbudzają poczucie winy. To czasem jest też takie poczucie winy pobożne, podparte przykazaniami i wtedy jest kłopot. Natomiast mam takie piękne doświadczenia, że oczywiście trudno jest takim osobom przeżywać rekolekcje. Zresztą większość domów rekolekcyjnych, kiedy słyszę, że osoby mają takie zaburzenia, to wręcz odradzają czy nie przyjmują takich osób. Ja kiedy znam osobę, wiem, że jest w kierownictwie duchowym, że jest w tyle ogarniętym stanie, że może przyjechać na rekolekcję. Oczywiście wtedy zupełnie inaczej, jakby z taką większą troską, uważnością podchodzę do takiej osoby. Natomiast często po rekolekcjach nagle problem gdzieś tam się wycisza, znika, kiedy jest dotknięte źródło. Do tego źródła może doprowadzić psychoterapia. Tutaj zawsze, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniem, to nie jest choroba psychiczna, czyli źródło ciężkości jest w przepracowaniu, dojściu do źródeł, w nazwaniu tego. Natomiast nie farmakologii, ale są takie stany rzeczywiście, gdzie człowiek tak silnie przeżywa te lęki, natręctwa, gdzie potrzebna jest rzeczywiście farmakoterapia. Chociaż mam też takie doświadczenia, są ośrodki, które leczą tego typu natręctwa już kiedy one są takie bardzo silne. Nie ambulatoryjnie, ale jedzie się na przykład na cały rok czy na kilka miesięcy takiego leczenia. Są już takie ośrodki leczenia nerwic oparte na mądrej psychoterapii i właśnie w takich sytuacjach można też z takiej pomocy skorzystać. Niemniej jednak ja zawsze uważam, że pomoc psychologiczna musi być zrównoważona mądrym kierownictwem duchowym. Czyli nie możemy iść po skrajnościach, że skoro mamy zdiagnozowany problem, bo ten problem rzutuje ewidentnie na sferę duchową, czyli na obraz Boga, na sposób przeżywania mojej religijności, podejście niektórych lekarzy, psychiatrów czy psychologów, to proszę przestać chodzić do kościoła, to się natręctwa wyciszą, jest no takim podejściem kiepskim. Oczywiście są sytuacje, kiedy trzeba czasem trochę wstrzymać czy zmniejszyć częstotliwość tych praktyk duchowych, tak, szczególnie jeżeli one są takie kompulsywne, natomiast no, nikt nie ma prawa do tego, żeby powiedzieć człowiekowi, to ty teraz odetnij się od Pana Boga, bo to nie jest właściwe podejście, czyli tutaj żeśmy omówili sytuację, kiedy te natręctwa pochodzą z tej sfery psychologicznej i czasem, jeżeli one są bardzo silne, trzeba włączyć nawet farmakologiczne leczenie, które wyciszy trochę te lęki i natręctwa, ale tak jak powiedziałem, to jest tak jak podanie choremu człowiekowi środków przeciwbólowych, które nie leczą. Ból może być tak silny, że nie da się funkcjonować, dlatego wyciszamy pewne rzeczy po to, żeby człowiek był w stanie w ogóle pracować nad sobą, tak? I takie sytuacje też się czasem zdarzają.
Ksiądz podał nam co najmniej kilkanaście takich obrazów różnych myśli, różnych natręstw, które mogą pojawić się w życiu człowieka, w życiu jego duchowym. I tak sobie pomyślałem, czy istnieje jakiś podział na kategorie tych myśli, który może nam jakby ułatwić też podejście do sakramentu pokuty i pojednania. Ponieważ jest tak, że człowiek przychodzi i zaczyna każdą myśl jakby opowiadać, czy to się zaczęło tak się ewentualnie potoczyło. Czy jest jakaś kategoria natrętnych myśli, którą możemy jakby podać naszym słuchaczom, a która ułatwi również naszą spowiedź sakramentalną?
Myślę, że tutaj mimo wszystko jestem zwolennikiem takiego bardzo indywidualnego podejścia, bo zawsze wszelkiego rodzaju takie uproszczenia czy schematy, oczywiście one we wszystkich rzeczywistościach wychodzą. Natomiast trzeba też spojrzeć, że w konfesjonale tak naprawdę chodzi o zauważenie człowieka, który jest niepowtarzalny. Niby będą dwie osoby czy trzy, które mają natręctwa, nawet natury psychologicznej, i wobec każdej z nich Pan Bóg może mieć zupełnie inną drogę do uzdrowienia, prawda? Więc nawet rekolekcje, o których wspomniałem, czy psychoterapia, ja zawsze mówię, stań przed Panem Bogiem i zapytaj Go, co masz z tym problemem zrobić. Pomóc się o mądrego kierownika duchowego, spowiednika, który Cię pokieruje, o mądrego psychologa, który też buduje swoją pracę na antropologii chrześcijańskiej, prawda, żeby nie wpaść w jakieś takie właśnie rzeczy, które są nie do przyjęcia z punktu widzenia chrześcijańskiego patrzenia na człowieka i na jego psychikę, więc tu bałbym się i raczej bym bronił się przed tym, żeby tworzyć jakieś takie schematy. Tak jak powiedziałem, dla mnie najcenniejsze i między innymi dlatego nie pracuję na parafii, wcale się nie nudzę, bo często od rana do wieczora mam spotkania z ludźmi tutaj w tym miejscu, ponieważ najcenniejsze jest spotkanie z konkretnym człowiekiem. Tak jak czasem ludzie do mnie dzwonią i oczekują, że przez telefon dam mi jakąś poradę. Nie, spotkanie z człowiekiem, kiedy ja widzę go, też widzę często na poziomie ciała, co się dzieje. Ciało dużo o nas mówi. Tak, ja już tutaj widzę pewne natręctwa, czasem po tym, że ktoś pod rząd 20 nieodebranych połączeń mam z jakiegoś numeru, to już mi też daje jakiś sygnał, że raczej tam jest bardziej problem pewnie natury psychologicznej. Często ludzie nie rozumieją, ludzie wolą być właśnie zniewoleni duchowo, opętani, bo jest taka pewna moda, czy takie dwie skrajności dzisiaj są, że albo na siłę się szuka pomocy w psychologii, tam gdzie też potrzeba tej pracy duchowej i tylko terapia, a to musi być integralne podejście, tak? Terapia, jeżeli jest, ona jest potrzebna, musi mieć też kierownictwo duchowe, które weźmie pod uwagę naturę człowieka. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie pomijali w konfesjonale natury człowieka. Ja jako ksiądz zajmuję się sferą duchową, ale przychodzi do mnie człowiek, który widzę ewidentnie po jego zachowaniu, po tym, co mówi też, co przedstawia, po sposobie myślenia, że on ma problem natury właśnie na przykład natręc, to ja muszę to widzieć. Ja nie mogę tych samych środków duchowych zastosować, które zastosuję wobec człowieka, który nie jest zaburzony. Czyli ja muszę mieć odpowiednie doświadczenie, wiedzę, żeby temu człowiekowi to naświetlić, bo on czasem na siłę próbuje jeździć po egzorcystach, chodzić po modlitwach stawienniczych, szukać tylko spowiednika kolejnego, a dopóki nie przepracuje we właściwy sposób, dotykając natury tego zjawiska, to będzie się to pogłębiało i ciągnęło się w nieskończoność, stąd też później niektórzy lekarze, psychiatrzy czy psychologowie mają jakieś tam zarzuty wobec niektórych księży czy nawet egzorcystów, że tego typu zjawiska są niewłaściwie rozwiązywane, ale z drugiej strony też nie wolno iść w kierunku takiej redukcji, żeby każde takie zjawisko widzieć tylko właśnie w sferze zaburzenia czy choroby psychicznej, ponieważ my wiemy, że też istnieje ta sfera duchowa i równie dobrze podobne zjawiska mogą dziać się z powodu zniewolenia przez złego ducha i wtedy absolutnie nie pomoże psychologia, nie pomoże żadna psychoterapia, nie pomoże psychiatria, nie pomogą leki psychotropowe, tylko trzeba zastosować środki duchowe, które Kościół ma w swojej tradycji.
Ksiądz dotknął bardzo ważnej kwestii, człowiek i jego natura. Człowiek to ciało i jego duch, prawda? To są te dwie rzeczywistości. I dziś mówimy o natręctwie myśli i tak się zastanawiam, czy natręctwo dotyczy wszystkich osób, czy może ktoś być bardziej narażony na problem natręctwa myśli i czy tu jakieś uwarunkowania osobowe też mają na to wpływ?
Czy ja już tutaj troszkę naświetliłem te sytuacje, które mogą powodować, czyli dla mnie zawsze w pracy z człowiekiem, który przychodzi z konkretnym problemem, najpierw zanim, zresztą taki jest kierunek w rozeznawaniu Kościoła, zanim Kościół oceni, że coś było cudem, czyli przypisze czemuś nadprzyrodzone jakby źródło, Kościół najpierw próbuje wykluczyć wyjaśnienie naturalne zjawiska i to samo dotyczy natręctwa. My najpierw musimy zobaczyć i to samo dotyczy grzechu też, nie od razu zrobić siebie kogoś kogoś, kto przeżywa walkę duchową na miarę ojców pustyni, do których demony przychodziły do ich celi, prawda, i nawet w postaci fizycznej potrafiły się objawiać, i to może się dziać. Natomiast dużo częściej właśnie potrzeba najpierw takiego bardzo solidnego spojrzenia na naturę człowieka, na to, co też człowiek może zrobić. Zresztą dzisiaj wielu chciałoby się zwolnić z osobistej pracy, walki duchowej, tylko właśnie najlepiej, żeby ksiądz nałożył łapki, pomodlił się, prawda, do egzorcysty pobiec, ale nic ze sobą nie robić. Często to jest tak, że później to jest takie uzależnienie. Ludzie jeżdżą na mszę o uzdrowienie miesiącami, latami, jeżdżą do egzorcystów i wydaje mi się, że na chwilę to im pomaga, ale nie rozwiązują problemu, czyli dostają takie czasem znieczulenie tylko na poziomie właśnie poruszeń. Jest rozładowany jakiś mechanizm emocjonalny i tu nie wychodzi z problemu. A często kierownictwo duchowe mądre daje przestrzeń do tego, żeby rozeznać sytuację i też wskazać człowiekowi konkretne narzędzia, które może zastosować i w sferze życia duchowego, i w sferze jakiejś pracy nad swoją naturą, żeby to pokonać. Czyli kiedy przychodzi do mnie człowiek, ja zawsze zaczynam od bazy, czy od natury, bo często powykrzywiany mur, czy dach, który się rozsypuje w naszym życiu, czyli już te głębsze pokłady naszego życia duchowego, to co głosi starożytna maksyma, łaska buduje na naturze, czyli najpierw dotykamy historii życia, przepracowujemy korzenie, bo często tu mamy nieodrobione zadania domowe. Musimy zobaczyć, bo zły duch często bazuje, czy wchodzi w nasze życie z pokusą, tam gdzie jest głód. To jest niedzielna Ewangelia z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Kiedy diabeł przyszedł do Jezusa, zaczął go kusić, kiedy Jezus odczuł głód, czyli poznanie siebie, zobaczenie, gdzie mam właśnie te kruche miejsca, wyłomy w mojej naturze, zabezpieczenie tych miejsc, to jest fundament. Ja często daję taki przykład, że no człowiek jest, jak to jest obraz też biblijny, z psalmu, jak winnica zasadzona przez Pana Boga, otoczona murem, ale kiedy ten mur przez różne zranienia i nasze osobiste grzechy jest zniszczony, to przychodzą tam dzikie zwierzęta, obgryzają tą winnicę i niszczą. I my możemy albo chodzić systematycznie nawet do spowiedzi, do jednego spowiednika i ciągle sprzątać tą winnicę, ale nie podejdziemy konstruktywnie i będziemy zdenerwowani, że wracają te same grzechy, czyli co nocy te zwierzęta przychodzą i sobie tam urządzają pobojowisko. Albo najpierw przejść wokół muru obronnego, czyli przejrzeć moją naturę, zobaczyć, gdzie jest wyłom, którędy te zwierzęta wchodzą, zakleić jakby tą dziurę, tak, zabezpieczyć, żeby tam obwarować ją, wiedzieć, którędy zły duch przychodzi ze swoją pokusą, gdzie mam słaby punkt, gdzie są jakieś zranienia, w które on uderza, i tam jakby postawić straż, żeby ktoś pilnował tego wejścia, albo je całkowicie odbudować mur, i wtedy dopiero zacząć porządkować winnicę. No i na tym polega też kierownictwo duchowe, żeby nie tylko później się wyspowiadać, czyli wyznać szczerze swoich grzechów. Oczywiście spowiedź jest ważna, ale pamiętajmy, że warunki spowiedzi świętej zapraszają nas do tego, żebyśmy, no, deklarując swoją poprawę, też podejmowali jakby rozeznanie, którędy zły duch przychodzi, tak? Skąd się bierze w moim życiu pokusa. Ja nie mogę zatrzymać się na tym tylko, że ja się objadam, ale ja muszę zadać sobie pytanie, dlaczego ja się objadam. Często to jest na głębszym poziomie, nie na poziomie ciała już, tylko na poziomie serca, bo mam w sobie jakieś głody, jakieś zranienia, dlaczego ja sięgam po nieczystość, dlaczego jestem chciwy, gromadzę ponad miarę pewne rzeczy, prawda? Nie umiem sobie poradzić z gromadzeniem materii, jestem przywiązany do niej, tak? Dlaczego się złoszczę, dlaczego jestem smutny, jest głęboki smutek we mnie, dlaczego jest lęk nienazwany we mnie? To jest właśnie ta przestrzeń, żebyśmy to ponazywali i rozeznawali, bardzo ważna.
Więc jak widzimy, drodzy Państwo, temat bardzo obszerny, natręctwo myśli, i niestety nie uda się nam tego wszystkiego ująć w jednej audycji, dlatego jest to druga część naszej rozmowy na temat tej rzeczywistości, która może przytrafić się każdemu z nas, a którą jest natręctwo myśli. Moim dzisiejszym gościem był ksiądz dr Marcin Wiśniewski, opiekun miejsca Góra Krzyża pod Ostrzeszowem. Do tego tematu wrócimy za miesiąc w kolejnym odcinku naszej audycji. Dziękuję bardzo.
Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.